Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a w studiu gość, wicedyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, dr Łukasz Galusek. Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry państwu.
No, spotykamy się w bardzo szczególnym momencie. Rozmawiamy o książkach w magazynie Dobre Książki i to jest i dobra książka, i ten magazyn, ale no, takim zasadniczym kontekstem naszej rozmowy jest jutrzejsza rocznica. O tym się mówi. Druga rocznica, no, używa się różnych słów, eskalacji konfliktu, bo już nie mówimy wybuchu wojny, bo wiemy doskonale, że ta wojna trwa co najmniej od 2014 roku. No i dzisiaj fokus na Ukrainę, ważna książka i myślę, że chyba od refleksji rozpoczniemy. Mam takie wrażenie, że dwa lata temu wydawało nam się, że to jednak, że to się wszystko szybciej skończy. Szybciej dobrze skończy.
Tak, wszyscy tak chcieliśmy. Miał być Blitzkrieg, który na szczęście się nie udał, czyli ekspresowe zajęcie Ukrainy, która w szoku i bezbronna miała poddać się wojskom Władimira Putina. Ale prawda jest, wydaje mi się też taka, że i my oczekiwaliśmy Blitzkriegu, z szybkim zwycięstwem Ukrainy wspartej przez Zachód, jednoznacznym zamknięciem sprawy rosyjskiej rebelii, podważenia porządku europejskiego, jeśli nie światowego.
Światowego wręcz, oczywiście.
Przepraszam, że tak to może porównuję. Nie chcę wyjść tutaj na symetrystę, ale wszyscy chcieli Blitzkriegu. Już rozmawialiśmy, jak będziemy odbudowywać Ukrainę. Proszę sobie przypomnieć,
oczywiście,
jakie naiwne również było nasze myślenie.
Ale ono było też naiwne dlatego, że trochę daliśmy się wrobić w tę narrację, że wybuchła wojna. Tymczasem ona już
no
trwała.
Jak bardzo zmanipulowani byliśmy w naszym myśleniu. Chociaż Ukraińcy mówili nam, no ale wojna jest. Ja pamiętam naszą wystawę Ukraina wyrwać się z przeszłości, którą czciliśmy 30-lecie niepodległej Ukrainy i ta wystawa skończyła się miesiąc przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, bo tak staramy się precyzyjnie to nazwać. I pamiętam, że wiele prac, one ułożyły się w taki swój blok, wiele prac ukraińskich artystów traktowało o tym, jak ezopowego języka używamy, linii demarkacyjnej, a oni pokazywali, dlaczego boimy się wypowiedzieć słowo wojna i nazwać tę sytuację wojną. Ewentualnie nazywano to jakimś starciem hybrydowym, czymś takim. No wszyscy unikali, obchodzili to słowo jak mogli. Już nie da się go obchodzić. Żyjemy, wydaje mi się, w sytuacji, która wydawała się niemożliwa, czyli w sytuacji wojny.
Że mamy wojnę za granicą.
Mamy wojnę za granicą i że właściwie mamy wojnę Zachodu z Ukrainą. Proszę też mi wybaczyć nazywanie zbytnio po imieniu, ale Władimir Putin tak to określa, tak czuje się stroną takiego właśnie starcia. Jest to niewygodne dla nas myślenie.
Daliśmy się przekonać, że jesteśmy bezpieczni, że nic się nie dzieje, że nas to nie dotyczy.
To jest jedna chyba z najtrudniejszych sytuacji też osobistych. Przepraszam też, że mówię o własnych odczuciach, ale
wszyscy chyba przypuszczam tego
właśnie, że jesteśmy w sytuacji takiej, że czujemy, ale nie potrafimy nawet do końca rozmawiać o takiej sytuacji, mając kolegów, sąsiadów z Ukrainy wśród nas tak licznych i czasem takie poczucie, my jednak żyjemy tutaj spokojnie, oni żyją jakoby spokojnie wśród nas i wydaje nam się dobrze, dajemy im schronienie, ale ich rodziny są w permanentnym niebezpieczeństwie. Oni stracili bliskich bądź tracą bliskich na froncie. To jest sytuacja, której my jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić, że każdy z nas miałby kogoś, kto walczy i w każdej chwili może zginąć. To nie jest gra komputerowa, to nie jest serial, to jest realna sytuacja. Ja przyznaję, że trudno mi tak myśleć o sobie i o swoich bliskich, a jednocześnie odczuwam dyskomfort. Jadąc w tramwaju z ludźmi, którzy obok mnie siedzą i przez któryś z komunikatorów internetowych rozmawiają ze swoimi bliskimi, a ja myślę, gdzie oni są, czego doświadczyli, czy to, co widzę na pasku w telewizji o tym, że przyleciało 20 dronów dzisiaj w nocy, a 17 tylko zostało wyłapanych, właśnie dotyczy kogoś, kto ze mną jedzie w tramwaju.
Tak, i teraz nasze obowiązki, no wiadomo, mamy nasz strach, nowe doświadczenie, uczymy się tego świata, który wydawałoby się już dawno przeszedł do historii. Co my, dyrektor, redaktorka, co możemy zrobić dla Ukrainy, dla Ukraińców? Myślę, że jednym z takich naszych absolutnie obowiązków jest po prostu ta konieczność zrozumienia i poznania tego świata, bo inaczej też nie będziemy chcieli stać murem za tym światem.
Cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja bym powiedział nawet ciut więcej. Oczywiście robimy wiele rzeczy z myślą o Ukrainie i pomocy naszym ukraińskim sąsiadom, niezależnie od tego, czy są w swoim kraju, czy są wśród nas. Ale myślę sobie, że tak naprawdę robimy to też dla siebie. To jest jedna z ciekawych myśli Jarosława Chrycaka w tej książce również, czy też nawet takich intencji, z jakimi pisał tę książkę, że my możemy siebie zobaczyć w tej książce jak w zwierciadle. Niezależnie od tego, co ta książka mówi o Ukrainie, ta książka mówi również bardzo wiele ciekawych rzeczy o historii i zadaniu historyka. To jest też dla mnie bardzo ciekawe. Ale oczywiście tego można się spodziewać, ponieważ Jarosław Chrycak jest absolutnie wybitnym historykiem na skalę nie tylko ukraińską, ale jest też ciekawym historykiem. W tej mierze, w jakiej jest na równi z byciem historykiem, intelektualistą zaangażowanym, czyli takim człowiekiem, który stara się poprzez swoją działalność intelektualną i publiczną wpływać na rzeczywistość.
Jest taki termin nawet intelektualista publiczny, no jakby to dziwnie nie brzmiało, ale to jest głosem. Profesor Chrycak jest głosem.
Tak, ja mówię bardziej może wtedy o, bo trudno się to tłumaczy, to jest angielski termin, o intelektualiście zaangażowanym albo właśnie intelektualiście starającym się wpływać i zmieniać rzeczywistość. Profesor Jarosław Chrycak też mówi o tej historii, którą uprawia, i znowu tutaj sięga do terminu angielskiego, że jest to applied history. Można by to najprościej przetłumaczyć historia stosowana, ale właśnie do czego stosowana? Do tej rzeczywistości naszej, czyli również historia funkcjonująca w naszej rzeczywistości, w naszej teraźniejszości. Po co? I tutaj Jarosław Chrycak mówi, nie wierzę w tę znaną sentencję, że historia jest nauczycielką życia.
To jest bardzo ciekawe.
Co więcej, bardziej wierzę w taką zasadę, że każde pokolenie ma prawo, a nawet jest to rodzaj reguły, popełniać te same błędy. Natomiast historia pomaga nam zadawać właściwe pytania, i pomaga nam, próbując to powiedzieć jakoś krótko, nie chcę się tutaj osunąć w banał, ale pomaga nam przejrzeć się w czyimś losie, w czyjejś opowieści. To przestaje być ta czyjaś opowieść. Tutaj dotykamy, przechodzimy do koncepcji historii globalnej, bo ta książka ukazała się w Ukrainie tuż przed wojną pod tytułem Globalna historia Ukrainy.
Profesor Chrycak pisał ją dla Ukraińców. To był jakby pierwszy jego impuls. Tak, to jest też bardzo ciekawe, prawda?
Tak, ta książka
została napisana. Wielu intelektualistów pisze te książki dla tego świata, który ma prawo jakoś Ukrainy nie znać, nie rozumieć wręcz.
Jak i dla kogo została napisana ta książka, to jest właśnie ciekawe samo w sobie. Polski tytuł wydaje się inny od ukraińskiego tytułu, ale właściwie mówi o tym samym. Wyrwać się z przeszłości. I tu znowu Jarosław Chrycak pokazuje się jako historyk niekonwencjonalny, a być może nawet antyhistoryk. Historycy i kojarzą nam się, i prawda jest też taka, że bywają właśnie tacy, skupieni na przeszłości, wręcz wydający się żyć tą przeszłością i tylko jakimś dziwnym trafem chodzą razem z nami po tym samym świecie. Chrycak pisze przeciwko takiej historii. On mówi, historia właśnie potrzebna nam jest po to, żeby wyrwać się z przeszłości. Żeby spróbować wyrwać się tej zasadzie popełniania tych samych błędów, nierozumienia. I tutaj pojawia się ta globalna historia jako sposób na to. On mówi, że jeżeli nie rozumiemy jakiegoś splotu zdarzeń, przypadku, jakiejś sytuacji, to należy rozszerzyć kontekst, bo wtedy widać to lepiej. Można go rozszerzyć geograficznie, zobaczyć to miejsce w szerokiej bardzo perspektywie, być może nawet w jakimś nieoczekiwanym zestawieniu ponad morzami, ponad oceanami, albo rozszerzyć tę perspektywę w czasie. I to robi tutaj bardzo ciekawie, nie po to, żeby podbić dumę, tak, że odgrywamy tutaj jakąś większą rolę niż nam się wydawało. Mówię tutaj o Ukraińcach, ale wiemy, że są też takie tendencje, że próbujemy się przedstawiać jako ważnych graczy na scenie świata. To niebezpieczeństwo Chrycak zbija raczej taką propozycją i udowadnia to dość dobrze w książce, że Ukraina zjawia się na arenie świata, czy zjawia się jako temat szerszej polityki w momencie, gdy świat jest w bardzo głębokim kryzysie. Wtedy nagle okazuje się, że Ukraina odgrywa w tym jakąś rolę. Czasem jest języczkiem uwagi.
Papierkiem lakmusowym. To są właśnie może niespecjalnie oryginalne porównania, ale tak to działa. I to też myślę, że wpływa na strukturę tej opowieści, ponieważ jest to i nie jest taka klasyczna historia, no bo mamy wszystkie te wydarzenia bardzo ważne i też takie znane nie tylko historykom. Chrzest Rusi, przeskakując kozaczyzna jako ten jeden z tych mitów, które przecież bardzo też mocno łączą się z dziejami Rzeczpospolitej. Perypetie Ukraińców w XX wieku.
No właśnie, przede wszystkim.
Ale też z drugiej strony mam wrażenie, że Chrycak po prostu pisze, chyba jest takie proste słowo, problemowo, że on wskazuje nam zagadnienia, tematy, które otwierają.
Tak.
Książka jest formą, może esej to nie jest dobre słowo, ale buduje bardzo szerokie konteksty wokół tych wydarzeń.
Właśnie, na pewno jest opowieścią bliższą esejowi niż relacji z wydarzeń, to na pewno.
Tak.
I dzięki temu wydaje mi się, że ma swoją moc, bo została napisana z myślą o ludziach młodych. Zrobiłem taki większą pauzę, bo nie chcę oczywiście, żeby to było zrozumiane, że jest to podręcznik dla ludzi w szkole. Mówimy raczej o ludziach stosunkowo młodych, ale uczestniczących już w zmianach, a nawet przejmujących stery w swoim kraju, w swoim regionie, na swoim kontynencie. Taka była intencja Jarosława Chrycaka, który zdał sobie sprawę, że przemiany w Ukrainie, te kolejne Majdany, rewolucje, które były ważnymi progami ukraińskiej transformacji po rozpadzie Związku Radzieckiego, są zrywami, rewolucjami właśnie ludzi młodych, którzy jednocześnie, i tutaj odnosił to do sytuacji szerszej, światowej, kiedy w ostatnich 10 latach tu i ówdzie obserwowaliśmy rozmaite rewolucje, rozmaite bunty w Afryce, w Ameryce, nie mówiąc o Europie, którzy nie zgadzają się na pewien istniejący porządek, próbują stworzyć coś nowego, właśnie wyrwać się z zastanego, wyrwać się z przeszłego. I z myślą właśnie o tych 30-40-latkach w Ukrainie napisał swoją historię. To się doskonale potwierdziło, bo przecież widzimy dzisiaj, kim są ludzie, którzy w Ukrainie radzą sobie z tą całą sytuacją, od prezydenta Zełenskiego począwszy, przez ministrów, którzy są młodzi. Ta średnia wieku ludzi sprawujących władzę w Ukrainie dzisiaj znacznie się obniżyła. Ale Chrycak mówi właśnie również o młodych Europejczykach, do których nawet jeśli w niektórych krajach taka zmiana się jeszcze nie dokonała. Ja sobie wtedy zadawałem pytanie, a jak to jest u nas w Polsce? Na ile mamy powroty do przeszłości, a na ile ta zmiana się u nas również dokonuje? Ale w obliczu wojny w Ukrainie absolutnie widzimy, że wyłania się jakiś nowy porządek, tak, i że powrotu do przeszłości nie ma. Więc tutaj wykazał się Jarosław Chrycak intuicją, to znaczy, że również losy Europy będą leżały w rękach nowych ludzi i należy im coś opowiedzieć na przykładzie Ukrainy.
Zapytałabym cię o twoją osobistą lekturę. Żadne z nas nie jest historykiem tej części świata, więc myślę, że doświadczamy wielu zdziwień i zaskoczeń.
Jednak nieustanne przyglądanie się XX wiekowi w takim również poczuciu jako Polaka, o, tak może to powiem, jako Polaka, który często popełniał, czy ma też tendencję do popełniania takiego błędu, że mu się wydaje, że no to o Ukrainie mniej więcej wiem, jak jest. I tutaj następował rodzaj takiego przeniesienia, że jest podobnie jak w Polsce, tylko gorzej, wiele jakby stereotypów. Cały czas staram się w sobie wykorzeniać po to, żeby nauczyć się rozumieć sytuację ukraińską, która jest podobna, ale też w wielu wymiarach jest absolutnie inna. Stać się też czujnym na kalki rosyjskie. Zdać sobie sprawę z tego, jak wiele w naszych wyobrażeniach, również jako części świata zachodniego, jest rosyjskiej wizji historii, którą przyjmujemy za pewnik, a głos ukraiński nie mógł się przebić, bo tego głosu absolutnie nie było. Nie tylko jako głosu celowo odbieranego, zabijanego wręcz, bo przecież historia Ukrainy w XX wieku to jest historia eksterminacji kolejnych pokoleń, które próbowały mówić własnym ukraińskim głosem, również par excellence, bo mówimy o języku, ale właśnie również tego, że tak zwani, zawahałem się znowu, dobrzy Rosjanie czy rosyjscy dysydenci. Ta wielkorosyjskość przejawiała się w tym, że oni czuli się uprawnieni również do mówienia w imieniu Ukrainy, ale opowiadali rosyjską wersję historii Ukrainy. Więc na pewno tutaj opowieść o wieku XX czytam bardzo, bardzo uważnie, żeby wychwycić.
No tak, bo to jest kluczowe dla dzisiejszego też rozumienia świata.
Prawda? Te momenty. Czymś, co bardzo mnie pokrzepiło. O tym wyraźnie pisze Jarosław Chrycak, że wielkie szczęście Ukrainy, jak chodzi o to, jaki kształt i jakie wybory Ukraina przyjmuje po upadku komunizmu, to jest właściwie zasługa intelektualistów, którzy w latach 60., 70. podjęli trud przemyślenia Ukrainy na nowo. Mówimy o grupie intelektualistów emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, ale tu jest niezwykłe podobieństwo do sytuacji polskiej. Zresztą ci ludzie przecież byli również w kontakcie ze sobą, tak zwane środowisko Jerzego Giedroycia i środowisko skupione w Stanach Zjednoczonych wokół trzech ważnych profesorów na Uniwersytecie Harvarda, Ihora Szewczenki, Omeliana Pricaka i Iwana Łysiaka-Rudnyckiego. To jest wspaniałe, bo po pierwsze pokazywało, że taka wydawałoby się niewiele zmieniająca w rzeczywistości działalność intelektualna. Jeszcze w tamtej sytuacji, to znaczy mamy zimną wojnę i ktoś tutaj mówi swoją myślą, swoimi przemyśleniami zaczyna nadawać nowy bieg. Ale przecież znamy to z tej giedroyciowskiej sytuacji. Grupka ludzi, którzy wyrzuceni są tak daleko na margines przez emigrację, przez niemożność docierania z ich ideami do rodaków w kraju, a jednak dokonują fundamentalnej zmiany. I przemyślenie Ukrainy na nowo, którego oni się wtedy podjęli, Jarosław Krycak świetnie pokazuje, jak doprowadziło do tej sytuacji dzisiaj, kiedy widzimy bez żadnego wątpienia, że istnieje fundamentalna różnica między Ukrainą a Rosją w wyborach, w orientacji tego, kim chcemy być i jak już żyjemy. I jednocześnie Krycak pokazuje, jak w Rosji nie zaistniało nic podobnego, chociaż wydawało się, że może intelektualiści tacy jak Sołżenicyn właściwie wykonują tę samą pracę, a Krycak doskonale pokazuje, to nie była właśnie ta praca. Oczywiście jest cierpienie, jest niedola, jest inny rodzaj doświadczenia, który zmusza do przemyślenia pewnych spraw, ale tam nie udało się wykroczyć poza sytuację rosyjską, zakwestionować w jakiś sposób rosyjskość, żeby można ją było zbudować od nowa, tak jak zrobili to Polacy i Ukraińcy, czyli tak jak emigracyjne polskie środowisko spróbowało sobie wyobrazić Polskę inną, bez czegoś bliskiego bardzo sercu, ale jednocześnie bezpieczniejszą, stabilniejszą w długiej perspektywie. I to samo zrobili intelektualiści ukraińscy, spróbowali sobie przemyśleć, jakby to było, gdyby powstała zgoda ukraińsko-żydowska, zgoda ukraińsko-polska i również zgoda ukraińsko-rosyjska, co oznaczało wyrzeczenia wielu spraw. I to było dla mnie wspaniałe, krzepiące odkrycie, ale jednocześnie odkrycie bardzo ważnej prawdy o Rosji. W Rosji się to nie zadziało. Nawet dysydenci rosyjscy nie mogli kwestionować radzieckość, ale nie zakwestionowali rosyjskości jako takiej. I właściwie Rosja znajduje się w takim chocholim tańcu, z którego nie ma chyba wciąż wyjścia.
Nie ma i te relacje ukraińsko-rosyjskie dobre nie będą w najbliższej ani dalszej również perspektywie.
Chociaż Jarosław Krycak mówi, że historia Europy jest też historią pojednań. Oczywiście nie ma nigdy pojednań załatwionych raz na zawsze. Można powiedzieć, że pojednania trzeba odnawiać za każdym razem. I zakłada również jakiś rodzaj przeznaczenia czy dążenia Ukrainy. I to brzmi absolutnie jakoś nierealnie pewnie teraz, dążenia do pojednania rosyjsko-ukraińskiego. Natomiast warunek jest taki, on też o tym mówi, no nie może trwać konflikt. Konflikt musi być zakończony. Europa by nie powstała i nikomu nie przyszłoby do głowy mówić o pojednaniu francusko-niemieckim w czasie II wojny światowej. Te rzeczy należało zamknąć. Tutaj należało również postawić na sprawiedliwość. To jest głos Jarosława Krycaka nie tylko z tej książki, ale w ogóle jako reprezentanta intelektualistów ukraińskich, którzy mówią, ta sprawiedliwość to jest minimum minimorum, na które możemy się zgodzić. Jakiś rodzaj zrównoważenia, doprowadzenia do pokoju poprzez zrównoważenie i wy macie jakąś rację. Tutaj trzeba raczej postawić na rozejm.
Trudem się powstrzymuje, żeby się nie odzywać, a to będzie...
Oni mówią sprawiedliwość. Tak. To jest minimum minimorum, nazwanie sprawców, nazwanie ofiar, wyciągnięcie konsekwencji. Bez tego nie będzie nigdy zrównoważonego pokoju. To jest akurat tytuł takiego manifestu, który sformułował w grupie intelektualistów ukraińskich Jarosław Krycak i opublikowane to zostało przed rokiem w rocznicę.
Mam wrażenie, że to jest robota na następny wiek, ale obym się myliła.
Jarosław Krycak mówi po 10 latach rewolucji, które oglądaliśmy tu i ówdzie, o nich już wspominałem, przyszedł czas, oby nie 10 lat, ale może trzeba się z tym liczyć, wojny. Ale to, co on mówi i co jest ważne, patrzmy na wojnę nie w sposób widzący tylko jej destrukcyjny charakter, ale również w sposób taki, że jest to szansa, jak każdy głęboki kryzys, najgłębszy z możliwych, no bo więcej ludzi ludziom nie mogą zgotować niż otwarty konflikt z użyciem sił zbrojnych, ale patrzmy na to, jak na kryzys, również w takim planie ludzkim, te zmiana możliwa jest tylko przez głęboki kryzys. Rozpadamy się po to, żeby się zbudować na nowo i ta wojna w skali historii jest takim kryzysem. Tutaj ważny przypis dla mnie też osobiście, ale widzę, że Jarosław Krycak również przywiązuje do tego wagę. Ta historia stosowana, czy historia istniejąca w teraźniejszości ważna jest po to, że właściwie mamy bardzo już niewielu polityków, którzy o swojej roli myślą w kategoriach historycznych czy w perspektywie historycznej. Czasem wydaje nam się, że Joe Biden, bardzo już wiekowy polityk, jeszcze potrafi myśleć w takich kategoriach, do jakich byliśmy na przykład przyzwyczajeni w czasach powojennych, że politycy myśleli w kategoriach odpowiedzialności przed historią. Przyznaję, dzisiaj rano widziałem jedno z przemówień Bidena, bo udało się na szczęście uzyskać ten konsensus przyznający wsparcie amerykańskie dla toczących się konfliktów, w tym przede wszystkim dla konfliktów w Ukrainie. I Biden używał takiego argumentu w swoich przemówieniach do tych senatorów, którzy się wahali: history is watching. Więc z jednej strony takie wydawałoby się pokolenie Matuzalemów, którzy jeszcze myślą takimi kategoriami. I to przesłanie Jarosława Krycaka właśnie do 30-40-latków, którzy będą decydowali, problemy, które próbujecie jakoś rozwiązywać w ramach waszych kadencji, nie są ani do rozwiązania w 4-5 lat, ani nie powstały teraz. One się kumulują przez dekadę i minimum dekada jest potrzebna, żeby je rozwiązywać, więc absolutnie musicie z powrotem zacząć myśleć z wrażliwością historyczną i w perspektywie historycznej długich skutków waszych decyzji.
Jarosław Krycak, Ukraina, wyrwać się z przeszłości. Z ukraińskiego przełożyły tę książkę Katarzyna Kotyńska, Joanna Majewska-Grabowska. Książka ukazała się nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury pod koniec 2023 roku. My dziś, w tym tygodniu, patrząc w stronę Ukrainy, z uwagą studiujemy fragmenty tej książki w interpretacji Juliusza Chrząstowskiego, aktora Narodowego Starego Teatru, ale korzystając z tego, Łukaszu, że się dzisiaj spotykamy w studiu Radia Kraków, to chciałabym zagaić i zapytać o kolejne wydawnictwa z Ukrainą związane, ponieważ to nie jest taki zryw w Międzynarodowym Centrum Kultury, że coś się przydarzyło i właśnie jest wystawa i wydajemy książki, tylko mam wrażenie, że w stronę Ukrainy to bardzo konsekwentnie od lat spoglądacie.
Dziękuję, Justyno, że to zauważasz. Że to zauważasz. Zainteresowanie właśnie nie jest absolutnie wynikiem żadnej koniunktury, przepraszam za to słowo, tylko naszej misji, czegoś najważniejszego dla nas, czyli dialogu z sąsiadami, rozumienia naszej sytuacji jako Europejczyków środka, bo ja, może to jest troszkę prowokacyjne, ale nie staram się mówić tutaj o Polakach, Ukraińcach, Czechach, Słowakach i namawiać do jakiegoś wychylenia na kogoś innego, tylko raczej widzę nas wszystkich tutaj w środku kontynentu w bardzo podobnej sytuacji. Jesteśmy, ta wojna też to pokazuje, właśnie w tej samej sytuacji, czyli jesteśmy Europejczykami tutaj, w środku kontynentu, niezależnie od tego, czy mówimy po ukraińsku, słowacku, czesku czy polsku. To jest iluzja, że nasza polska sytuacja jest bardzo odmienna. Ona oczywiście jest, jesteśmy częścią NATO, a Ukraina nie jest tą częścią NATO, ale żebyśmy korzystając właśnie z tego komfortu, jednocześnie nie zapominali o tym. Nasza sytuacja tak, bo wydaje nam się, że jesteśmy w tej samej sytuacji, w jakiej są Niemcy, Francuzi i Hiszpanie.
Nigdy nie byliśmy.
W moim odczuciu to jest rodzaj iluzji. Jesteśmy w tej sytuacji wspólnej nam, Czechom, Słowakom, Ukraińcom, Litwinom, Polakom, która różni się jednak od sytuacji Anglików, Hiszpanów, Francuzów dzisiaj. I po to jest ta nasza działalność, żeby te rzeczy lepiej rozumieć.
Nowa seria, seria Easter, nieprzypadkowo zaczyna się znowu od książki, która opowiada o Ukrainie. Również Ukrainie historycznej, ale też z bliższej nam, jeszcze bliższej nam perspektywy. O, tak bym to ujęła. Natalia Starczenko, proszę cię, opowiedz o tej książce, bo ona ukazała się, jest gorąca.
Tak. Ona kilka dni temu przyjechała do nas z drukarni, więc to jest też moment, kiedy będziemy się starali opowiadać o niej. Wkrótce również mamy nadzieję, że autorka pojawi się w Polsce, włada świetną polszczyzną i jest doskonałą opowiadaczką, mogę nawet powiedzieć gawędziarką, więc to również będzie dla Państwa przyjemność, bo ten styl opowieści w tej książce jest widoczny. Natalia Starczenko i ukraińskie światy Rzeczypospolitej.
Też jest historyczką, prawda? Tak jak
jest historyczką i to taką historyczką, która zajmuje się dawnymi czasy, że tak powiem. Tym czymś, co stricte nam się z historią kojarzy. XVI, XVII wiek. Czasy odległe, sytuacja absolutnie różna od naszej, bo mówimy o sytuacji, kiedy nikomu nie przychodziło do głowy, że może mogą być takie formy grupowania się, identyfikowania się ludzi jak narody. Więc to jest ta sytuacja, którą bardzo trudno nam jest zrozumieć.
Czy nam się wydaje, że rozumiemy, ale to nie było tak, jak dziś to rozumiemy, prawda? To
tak.
Niestety na tym jest
problem. Niezwykłość pracy Natalii Starczenko polega na tym, że ja do tej pory nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób, ale fantastyczny, żywy i niezwykle przekonujący, czyni nas tych ludzi bliższymi nam i pozwala nam lepiej rozumieć szlachtę ziem, województw ukraińskich dawnej Rzeczypospolitej. Co jest w tym niezwykłego?
Po pierwsze, to o kim właściwie pisze? No,
tak, i to jest właśnie to najciekawsze, o czym potrafi opowiadać Natalia Starczenko, czyli o takim trzecim narodzie, ale to muszę powiedzieć w cudzysłowie narodzie, bo właśnie nie w naszych kategoriach, bo chcielibyśmy to powiedzieć, Ukraińcy.
Tak. Czyli XIX Ukraińcy. Wiek, wszystko rozumiemy. Bo
no to był ten trzeci naród, strojga, a właściwie czworga narodów tworzących dawną Rzeczpospolitą, ale w żadnej mierze nie odpowiadający naszym dzisiejszym wyobrażeniom o narodzie, ale jednak taki, który potrafił funkcjonować w ramach tamtego państwa, dbać o, troszkę się może zagalopowałem, bo nie chcę powiedzieć dbać o siebie w jakimś takim sensie benefitów, ale dbać właśnie o swoją podmiotowość w sposób inny niż dzisiaj.
To jest też książka o klasie, prawda? Też tak. Nie myślimy o historii w ten sposób. No, to też są kategorie trochę z innej epoki.
Na czym polega rewolucyjność Natalii Starczenko w kontekście ukraińskim? Ano na tym, że szlachta była antybohaterem ukraińskiej historii cały czas do tej pory. Wydawało się, że ukraińska tożsamość ufundowana jest jedynie na micie kozackim, na trwaniu chłopskiej tożsamości od bardzo, bardzo dawna do czasów współczesnych. O tym też świetnie pisze Jarosław Chrycak, że cały naród ukraiński wydaje się jakby ulepiony z chłopów. No i na wspaniałym micie kozackim. I Natalia Starczenko odważyła się przywrócić szlachtę ruską, że tak powiem, historii ukraińskiej, pokazać ją. Mówimy tu o województwie kijowskim, województwie wołyńskim, województwie bracławskim.
Czyli to jest określenie, które też lepiej rozumiemy, prawda, z naszej perspektywy. Już jest to bliższe.
Tak. I przywróciła też Rzeczpospolitą jako część historii Ukrainy. Już poza tą książką ona jest jedną, właściwie protagonistką, inicjatorką i protagonistką takiej zmiany, która się w szkołach ukraińskich dokonała, czyli historii Rzeczypospolitej nie uczono w ramach historii powszechnej, ergo obcej. Tak było, zanim ona tutaj zadziałała i doprowadziła do tej zmiany, że ona jest prowadzona, ona jest częścią historii Ukrainy, a nie historii innego państwa. Ona pisze o tym, jak to się stało, że my wyrzekliśmy się tej Rzeczypospolitej i zapomnieliśmy o tej szlachcie ruskiej, która jakoby nie była dość ukraińska, ale to nie oznacza, że ona była automatycznie polska. Ona była właśnie inna i daliśmy też, można powiedzieć, w zupełności spolszczyć dziedzictwo Rzeczypospolitej. Więc
bardzo ciekawe, myślę, że też książka pewnie była odkryciem dla społeczeństwa ukraińskiego
i
dziś.
Ta książka była ogromnym odkryciem dla społeczeństwa ukraińskiego.
Też może kontrowersją.
I proszę sobie wyobrazić, że jednocześnie wszystko to, czym Natalia Starczenko zilustrowała i jak właściwie tych ludzi uplastyczniła, ożywiła, to były dawne księgi sądowe. Bo to jest też wgląd w codzienne życie tamtych ludzi. I dlatego ta książka też jest pasjonująca, bo czytamy o absolutnie codziennych sprawach. Jak się kłócono, jak się godzono, jak myślano o sobie, kim się prezentowano wobec innych, jak się zakochiwano, jak się żeniono. Więc to po prostu jednocześnie się czyta. To są ludzie z krwi i kości. Ja się trochę tak pod nosem śmieję, że to jest taka ukraińska wersja 1670 serialu, który podbił w ostatnich miesiącach wyobraźnię Polaków. Niezwykle inteligentna wersja. Geneza tej książki jest też taka, można powiedzieć, z kultury popularnej. Natalia Starczenko zaczęła publikować te historyjki, które wyczytała w księgach sądowych, właśnie ubrane w świetne anegdoty, w świetną gawędę, w czasach pandemii na Facebooku. I Facebook oszalał i mówili: Natalio, prosimy o więcej, książkę. To jest fantastyczne, my chcemy to czytać. I tak powstała ta książka.
Myślę, że do tej książki wrócimy pewnie wraz z obecnością i pojawieniem się samej autorki w Krakowie. Rozumiem, że jakaś promocja oficjalna się szykuje, więc będzie okazja, żeby porozmawiać. Być może także pani Starczenko przyjmie nasze zaproszenie. A tymczasem już za moment w Radiu Kraków Kultura wracamy do naszej lektury Ukraina wyrwać się z przeszłości. Książka profesora Chrycaka. Myślę, że w takiej kolejności też może należałoby studiować historię Ukrainy, czyli najpierw jednak z takiego drona, a potem już zbliżając się do tego, co również i nam jest bliskie, na pewno bliższe, czyli ta wspólna historia XVI i XVII wieku, która tak prosta, jak się czasem wydaje, to nie była z całą pewnością. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Radiu Kraków Kultura, bardzo dziękuję za tę współpracę i umożliwienie nam lekturę fragmentów książki profesora Chrycaka. Myślę, że słuchacze też to doceniają. Ciąg dalszy, kolejny rozdział opowieści o Ukrainie już wkrótce w Międzynarodowym Centrum Kultury na wystawę odeską. Już teraz się cieszę.
Tak, serdecznie zapraszam i do wysłuchania tego, co udało nam się nagrać, do czytania, a później do odwiedzenia Międzynarodowego Centrum Kultury od maja na wystawie
Łukasz
odeskiej.
Łukasz Galusek był moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.